Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Witam w Aspektach codzienności. Dzisiaj chciałem przywitać w studiu Radia Rodzina Tomasza Wasiaka. Dzień dobry Tomaszu, witam
Cię. Dzień dobry.
Drodzy Państwo, kim jest Tomasz Wasiak? Generalnie można powiedzieć artysta z krwi i kości, od urodzenia, z przeznaczenia. Nawet w ten sposób możemy powiedzieć. Wiemy, że w Kaliszu mamy Teatr Wojciecha Bogusławskiego, sztandarowa miejska instytucja, ale gdyby ktoś zapytał przeciętnego kaliszanina, czy są jeszcze w Kaliszu jakieś teatry, myślę, że byłby problem z odpowiedzią na to pytanie. Otóż mamy, drodzy Państwo, w Kaliszu jeszcze co najmniej jeden teatr, o którym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. Teatr ten nazywa się Scena Tam 2. Tomaszu, a gdybyś rozszyfrował nazwę?
Nazwa w zasadzie dzisiaj już to jest tylko Scena Tam 2, tak? Ale kiedy powstawał ten teatr, no już prawie 30 lat temu, kiedy ja jeszcze byłem berbeciem, to Tam 2 oznaczało Teatr Autorski Młodych. A dwójka, no to może w trakcie rozmowy jeszcze o tym powiem.
Dobrze. Młodych. Młodzi oczywiście posuwają się w latach, bo Tomasz nie jest już młodzieniaszkiem.
No, PESEL-u nie oszukamy, tak?
Tomku, ja chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą. Jak pasja, jak to przeznaczenie, które gdzieś każdy z nas ma w sobie zakodowane, powoduje, że człowiek może być aktorem, twórcą teatru, nie w formie zinstytucjonalizowanej. Bo nie jesteś aktorem Teatru Wojciecha Bogusławskiego, chociaż ta scena nie jest też ci obca. Ale gdybyś powiedział właśnie, jak się zostaje, no właśnie menadżerem nawet teatralnym i aktorem, który nie jest w instytucji.
A ile czasu mamy na to?
Pół godziny. A tu pół życia trzeba wypełnić.
Bo to rzeczywiście, ja mam dzisiaj 46 lat, a zaczynałem jako 12-latek, więc troszkę jest tutaj do opowiadania. No zaczęło się, wydawałoby się banalnie, bo w szkole podstawowej moja ówczesna polonistka zaproponowała nam, żebyśmy spróbowali wystawić jedną z lektur naszych szkolnych. Była to balladyna. Myśmy oczywiście wszyscy pukali się w czoła, bo no, po pierwsze nie czuliśmy się aktorami, a po drugie, no jednak balladyna to jest wyzwanie, szczególnie dla 12-latka. Raczej spodziewaliśmy się, że może będziemy mogli wystawić jakieś krasnoludki, na przykład Marii Konopnickiej albo coś takiego, czy tam na Jagody, tak? A tutaj balladyna. No i zgodziliśmy się, bo nie mieliśmy innego wyjścia.
Jaka to była szkoła?
To była szkoła podstawowa numer 18 w Kaliszu.
Ulica Podmiejska, tak, między tak, Podmiejską, tak. Sarbinowską tak, właściwie. Tak, tak.
Generalnie szkoła sportowa, więc znaczy wtedy była szkołą sportową, nie wiem jak to dzisiaj jest, ale szkoła sportowa, czyli raczej spodziewaliśmy się, że szkoła nie będzie chciała inwestować w teatr czy w zajęcia teatralne, czy raczej w sportowe zajęcia. A tutaj nagle taka niespodzianka. Myśmy te balladynę Słowackiego oczywiście wystawili we fragmentach. Jak dzisiaj na to tak spoglądam z perspektywy czasu, to było fatalne. To ja się aż dziwię, że to się komukolwiek spodobało. No wiadomo, no dzieciaki, sami to reżyserowaliśmy, więc no wiadomo, poziom był nie za wysoki. Ale na tyle to się spodobało nauczycielom innym, polonistom i nie tylko, że dyrekcja postanowiła założyć w szkole koło teatralne. I to i tak się zaczęło.
A ty już połknąłeś bakcyla, tak?
Szczerze powiem tak. To znaczy ja dopiero po latach dowiedziałem się od moich rodziców, że ja już takie jakieś zapędy aktorskie miałem jako tam 2-3-latek. Że już stawałem gdzieś na różnych uroczystościach rodzinnych na taborecie i mówiłem jakieś historyjki przez siebie wymyślane, nie jakieś wiersze, piosenki, tylko podobno byłem już niezłym stand-uperem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli ja wymyślałem na poczekaniu jakieś dowcipy. Ja tego zupełnie nie pamiętam. Podobno byłem dzieciaczkiem takim, mówię, 3-4-letnim, ledwo zaczynał mówić, a opowiadał jakieś śmieszne historie.
Teatr jest właściwie częścią genotypu człowieka, tak jak Szekspir nawet mówi, życie jest teatrem, aktorami ludzie. Tak?
Tak, a z drugiej strony życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam, życie to nie tylko kolorowa maskarada i tak dalej. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest.
Właśnie, tak jak chciałem cię zaprosić do tego programu, od razu przyszedł mi tytuł, właściwie zaczerpnięty z Szaniawskiego, 2 teatry. Drodzy Państwo, w Kaliszu mamy co najmniej 2 teatry i dzisiaj o tym teatrze z dwójką porozmawiamy jeszcze.
Gdzieś hen na rozstaju dróg, gdzie błądzi nawet wiatr. Tam żebrak i aktor raz zawarli dziwny pakt. to lepiej odegra z nich. Na drodze dar swój, ten weźmie drugiemu strój i pójdzie w drogę precz. Dalej chęt tam, gdzie los każe mu iść, a na drogę grał ogromny wiatr. Takich już nie ma dziś.
Jak dalej potoczyła się twoja kariera, twoja przygoda z teatrem?
No oczywiście graliśmy w ramach tego koła teatralnego mnóstwo spektakli, przeważnie spektakli autorskich, z racji tego, że nazywaliśmy się Teatr Autorski Młodych, więc te scenariusze wymyślaliśmy sami. Czasem to było całkiem głupkowate, jakieś kabaretowe, ale to miało czemuś służyć, bo założyciel tego koła teatralnego, czy opiekun koła teatralnego, czyli pan dr Maciej Michalski, znany kaliski teatrolog, on wyszukiwał wśród tych dzieciaczków takie właśnie perełki, przepraszam, trochę megalomańsko to zabrzmiało, ale takich właśnie zapaleńców, pasjonatów jak ja. I z tego powstał teatr amatorski, tak? Czyli już nie koło teatralne, a teatr amatorski, który już miał regularnie wystawiane spektakle. I to nie tam raz, dwa razy, bo na przykład pamiętam, jak już tak na poważnie graliśmy Dziady Mickiewicza, to zagraliśmy je ponad 30 razy. To czyli tak, jak na teatr amatorski, to tak, to już jest sporo. I naprawdę w fajnej oprawie przychodziły na to różne szkoły. W zasadzie chyba nie było wtedy szkoły, która by nie widziała tego kaliska.
To jest jeszcze szkoła podstawowa, czy już średnia?
To jest taki już przełom, bo to są lata, to końcówka 80., początek 90., czyli ja już przechodziłem powolutku z podstawówki do liceum. No i większość moich kolegów tak niestety przechodziła do różnych innych szkół, więc Maciej Michalski już nie miał nad nami kontroli, więc no trzeba było coś z tym fantem zrobić. Na szczęście znalazła się taka dobra duszyczka, pani kierowniczka klubu osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która powiedziała: słuchajcie, ja mam salę, możecie do mnie przyjść i u mnie ćwiczyć. No i tak staliśmy się formalnie teatrem, sceną tam dwa, tak to się nazywało. I właśnie i tutaj rozszyfrujemy teraz tę dwójkę w nazwie. Właśnie już nie byliśmy tym teatrem takim amatorskim, młodzieżowym, tylko już teatrem autorskim młodych. Dwa, czyli drugi etap naszego jakby wtajemniczenia aktorskiego. Już formalnie mieliśmy zajęcia z emisji głosu, dykcji, to co się dzieje faktycznie w teatrze.
Czyli następny level.
Tak, dzisiaj byśmy tak powiedzieli.
Tak, i tak jak też rzuciłeś w naszej prywatnej rozmowie, że inspiracją ta dwójka to z teatru Krico.
Krico, tak.
No,
tak,
oczywiście. Bardzo dobre wzorce. A teraz kończy się szkoła średnia i co dalej?
Skończyła się szkoła średnia, zaczęły się próby do egzaminów do szkoły aktorskiej. Ale poszedłem na te egzaminy zupełnie nieprzygotowany. To przyznaję bez bicia. Pomyślałem sobie, że no troszkę byłem zbyt pewny siebie. Tak? Poszedłem, mówię, co tam taki egzamin przecież zdam. No i się okazało, że dostałem, że tak powiem, w twarz. I się okazało, że jeszcze nie ten czas. A ponieważ to były czasy, że młodzi panowie byli wzywani do wojska, a ja nie bardzo chciałem, jednak wolałem studiować, dlatego postanowiłem rozpocząć studia i jestem prawnikiem, tak formalnie, ale nigdy...
Czyli zacząłeś i skończyłeś te studia.
Tak, dlatego że no, uznałem, że skoro już zacząłem, a jestem takim facetem, który jak już coś zaczyna, to kończy i nie chciałem tego zostawić od tak sobie.
A tu czas ucieka. Człowiek młody, kariera aktorska odłożona na półkę, ale...
Właśnie nie do końca odłożona na półkę, bo ten teatr cały czas funkcjonował i cały czas graliśmy spektakle. Oczywiście troszkę mniej, ale mieliśmy sporo spektakli. Głównie tutaj Mickiewicz, Mrożek. Takie troszkę poważniejsze spektakle już wchodziły w grę. Znaczy poważniejsze w sensie teatralnym, tak? Bo wiadomo, że Mrożek to raczej komedie. No i jak już skończyłem te studia, uznałem, że jednak prawnikiem nie będę. Że to nie jest to, szczególnie, że w rodzinie nie mam żadnych prawników, a wiemy doskonale, że dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby tam gdzieś dostać się na różne aplikacje. No i pomyślałem, może rzeczywiście spróbuję znowu to aktorstwo. Tym razem do egzaminów się bardzo mocno przygotowywałem, ponad 2 lata się szykowałem do tych egzaminów. Pojechałem do wszystkich szkół aktorskich, jakie mamy w Polsce, znaczy wtedy mieliśmy, bo teraz jest jeszcze więcej. I okazało się, że wszystko fajnie, fajny gość, fajnie gra, wszystko wie. Tylko chyba już za dużo wie. Czyli generalnie już jest za późno, już nie jestem plastelinką.
A balonik hen, tak? Jak w piosence o Kurdżawy. Tak. No czas
właśnie,
ucieka.
No właśnie. Pan Tarej niestety. I okazało się, że muszę się obyć tylko tym smaczkiem szkoły teatralnej. Niestety nie skończyłem. Może kiedyś przyjdzie czas, że zrobię egzamin eksternistyczny, ale... Nie wydaje mi się to dzisiaj aż tak bardzo konieczne.
No dlatego... czasy są inne teraz. Ten tak. papierek może być ważny, ale nie jest warunkiem koniecznym.
Bywają takie sytuacje, że ten papierek mógłby wiele drzwi otworzyć, ale generalnie radzę sobie. Także...
No ale przeszedłeś przez to sito egzaminów. Wiesz, czym to się jadło wtedy, tak?
Tak, wiem. Oczywiście żałuję, że się nie dostałem do szkół aktorskich, ale mam z tym bardzo fajne wspomnienia, bo na przykład... Pan Krzysztof Globisz, jak podszedł do mnie po egzaminie w Krakowie, będę pamiętał to do końca życia. Tak wyszukał mnie w tłumie, podszedł do mnie i mówi, pan Wasiak? Ja mówię, tak. Poklepał mnie po ramieniu i mówi, no, było super, ale za późno. Więc, no, chociaż takie miłe słówko było i to pamiętam do dziś.
Tomaszu, mimo to nie podcięli ci skrzydeł w tych szkołach teatralnych. Nie, pasja została i co dalej?
W żadnym wypadku. Ja nie jestem z tych, co to jak raz dostaną, to nie, ja nastawiam drugi policzek. Ale nie, specjalnie nie musiałem nastawiać tego drugiego policzka, dlatego że wokół mnie cały czas są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja. I to jest fantastyczne, że ja nie muszę namawiać specjalnie ludzi do współpracy. Teatr ma coś takiego w sobie, taki magnetyzm, że jak już się raz w to wejdzie, to się nie chce z tego rezygnować. Prawda, Adamie?
No tak, ja też tak, coś wiem o tym.
No
tak.
Właśnie dlatego to mówię. Więc ten teatr cały czas we mnie siedział i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobrze by było jednak to jakoś sformalizować. I tak w 2013 roku powstał niepubliczny teatr impresaryjny Scena Tam 2, już formalnie jako stowarzyszenie teatralne, które za cel postawiło sobie docieranie tam, gdzie teatru nie ma. Czyli staramy się jeździć po całej Polsce, po różnych mniejszych, większych miejscowościach, domach kultury, domach opieki społecznej, przedszkolach, szkołach, domach dziecka i tam pokazywać różne spektakle.
Czyli w scenach zaimprowizowanych, tak? Czy to są, wynajmujecie?
To są spektakle oczywiście przygotowane przez nas. Staramy się w cudzysłowie sprzedawać te spektakle. Oczywiście gramy bezpłatnie albo tylko za przysłowiową filiżankę kawy, tak?
No dobrze, jeśli znajdzie się sponsor, który może was pewnie wesprzeć jakoś też. Bo...
Tak, ale wszyscy wiemy, jakie czasy dzisiaj są w Polsce i z tymi sponsorami jest naprawdę ciężko. My wielokrotnie próbowaliśmy i to znaczy zdarzało się, że dostawaliśmy jakieś granty z miasta czy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest też taka instytucja. W tych konkursach staramy się brać udział, no ale liczba tych instytucji, która w tym bierze udział, jest tak duża, że naprawdę bardzo ciężko się przebić. No i bazujemy na tym, co sami gdzieś tam wypracujemy. Moja żona, serdecznie pozdrawiam,
Ania,
tak. Ona też żyje teatrem, zresztą jest też wiceszefową Teatru Scena Tam 2 i ona nam robi kostiumy, scenografię, więc każdy, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład i każdy jak coś potrafi, to robi to razem z Tam 2.
Ile osób wspieracie w stowarzyszeniu?
Formalnie stowarzyszenie w tej chwili liczy między 15 a 20 osób. Nie pamiętam, bo to się zmienia z każdym dniem, bo ludzie przyjeżdżają, odjeżdżają, rozpoczynają współpracę, szybko potem kończą, no, różne sprawy życiowe o tym decydują, ale formalnie chyba jest około 15 osób. To są i aktorzy zawodowi, ale w dużej mierze też ludzie, którzy z teatrem nie mają nic wspólnego, poza tym, że są właśnie z nami.
Że kochają teatr.
Że kochają teatr i chcą w tym uczestniczyć.
Tak mówiłeś o ciężkim losie artystów. No to się nie zmienia, drodzy państwo. Odkąd funkcjonuję w dorosłym świecie, zawsze mówię, ciężki czas dla artystów. Nie teraz, są ważniejsze sprawy. No tak, no chleba. I nic się nie zmienia. Na kulturę brakuje nam pieniędzy, ale i czasu, bo w pogoni za tym chlebem wszyscy żyjemy. Ale dobrze, że są takie osoby, że chcą walczyć o teatr, o kulturę. Troszeczkę o tytułach, spektaklach, które Scena Tam 2 wystawiała.
Oj, tych tytułów było mnóstwo. Jakby tak zacząć wyliczać od samego początku, to pewnie by nam brakło czasu. Ja kiedyś próbowałem to policzyć, to jest ponad 50 tytułów. Zaczynaliśmy od Dziadów Mickiewicza. Były spektakle na przykład Emigranci Mrożka. No może z takich najnowszych, to powiedzmy to tak, Zbrodnia z premedytacją Głombrowicza. Przypomnę Adamie, że wspólnie graliśmy też w bajce.
Tak, Misja Mikołaj nazywał się ten spektakl.
Tak, taki spektakl dla dzieci, bardziej musical, bardzo kolorowy.
Co takiego Mikołaja, jakim był Tomasz w tym spektaklu, to na polskich scenach państwo nie widzieli.
Oj,
naprawdę.
Dziękuję bardzo. Tak, państwo mnie nie widzą, ale mnie rzeczywiście łatwiej przeskoczyć niż obejść. To jest 130
kilo żywej wagi. Mikołaj bez charakteryzacji.
No a ostatnio, to też warto o tym wspomnieć, że wspólnie z osadzonymi Kaliskiego Zakładu Karnego robiliśmy spektakl Nadzór Żeneta. Bardzo głośny spektakl, bym powiedział, no z racji tego, że grali więźniowie, tak? Ja tam raczej ogonek jakiś grałem, jakiegoś oddziałowego, reżyserowałem ten spektakl, ale już sama możliwość współpracy z osadzonymi, to jest niesamowite przeżycie. Ci ludzie naprawdę potrafią być wartościowi, są wartościowi. Często po prostu los tak sprawił, że coś się wydarzyło w ich życiu niefajnego. Może brakło właśnie takiego Michalskiego czy takiego Wasiaka, którzy by im pokazali, że można inaczej, tak? Ale to było niesamowite przeżycie dla mnie i dla samych grających, z którymi widuję się już, teraz już oni są wolnymi ludźmi i spotykamy się na ulicy i oni sami mówią, a moglibyśmy jeszcze coś fajnego takiego zrobić? Także ja się cieszę, że to zadziałało, bo to taki był cel właśnie, żeby ta, może nie tyle resocjalizacja, co readaptacja, może tak.
Ale przede wszystkim też poczucie własnej wartości nabierają takiego.
Tak, tak. Ja myślę, że ci ludzie nawet... Może przez całe życie nie usłyszeli braw pod swoim adresem, tak? A tutaj nagle stanęli, wspólnie zrobili jakiś spektakl, wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność stworzenia czegoś fajnego, a potem stają przed publicznością i słyszą oklaski. No wiadomo, że człowiek, który zabił swojego ojca z premedytacją, no raczej nigdy tych oklasków by nie usłyszał, a tutaj je słyszy... I mówi, to jest niesamowite, on w życiu tego nie słyszał. I mówi bardzo często, że on się zmieni. No, różnie życie nami kieruje, ale akurat ten pan się nie zmienił niestety, ale bywa.
Ale miał chwilę szlachetności.
Miał
w
sobie tak.
O panie, o książę mój, tak właśnie jęczał dziad. Czy wiesz, co to znaczy głód? Ty chleba kęsto skarb. Tak stękał i biadał tak, jakby miał życia dość. Aż aktor wzruszony grą oddał mu własny trzos. Pełen trzos, którym grosz zwolnił o grosz.
Tomku, słyszałem, że macie teraz nową siedzibę.
Tak. To znaczy trudno mówić o siedzibie, bo to jest raczej miejsce, w którym możemy grać, ćwiczyć, działać. To jest Akcelerator Kultury w Kaliszu. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Akceleratora. Piotrze, bardzo dziękuję. No właśnie tak się złożyło, że no my cały czas szukaliśmy tego swojego jedynego miejsca. Tak, no próbowaliśmy naciskać troszkę miasto, władze miasta, żeby chociaż maleńki jakiś kąt nam znaleźli, jakąś starą salę gimnastyczną, coś my sobie to zaadaptujemy, damy sobie radę. Niestety nie było nic takiego w Kaliszu. No i tak, ponieważ przyjaźnimy się z różnymi nauczycielami, różnych szkół, liceów, znalazł się tutaj Włodek Garszczka, który był nauczycielem języka polskiego, no i twórcą, założycielem teatru Na Widoku, to się tak nazywa, to jest młodzieżowy teatr. I on ma salę w czwartym LO i tam stwierdziliśmy, że będzie fajnie, bo to jest już przygotowana pod wystawianie spektakli sala. No ale no wiadomo, też nie mogliśmy tak za bardzo wykorzystywać tego zbyt często, bo wiadomo, nie chcieliśmy po prostu nadwyrężać uprzejmości. No i właśnie Piotr Bigora, dyrektor Akceleratora, zadzwonił do mnie niespodziewanie któregoś dnia i mówi, słuchaj, czy nadal potrzebujecie salę?
Scena do wzięcia.
Scena do wzięcia. To było niesamowite, bo ja nie spodziewałem się tego telefonu zupełnie. Wiedziałem, że powstaje coś takiego jak Akcelerator w Kaliszu, ale no nie spodziewałem się, że ktoś powie, że słuchajcie, możecie przyjść i u nas to robić. I tak działamy już drugi rok.
No dobrze. Tomasz Wasiek, jako entrepreneur, menadżer kultury, teatru, ale również masz swoją przygodę w mediach. Jak to wygląda? Telewizja, film...
Tak, no tak jak każdy aktor, staram się nie tylko bazować na aktorstwie teatralnym, bo wiadomo, wspomnieliśmy już o tym, że to nie są duże pieniądze, a przecież jednak coś do garnka trzeba włożyć, więc Więc oczywiście i zdarzały się i seriale, i reklamy.
Masz swojego agenta?
Mam, tak, oczywiście. No, każdy aktor powinien mieć swojego agenta, także tutaj taka informacja dla tych wszystkich z Państwa, czy z tych młodszych naszych słuchaczy, którzy chcą być aktorami, chcą w tym się realizować, że bez agenta ani rusz. To znaczy samemu na pewno się nic nie osiągnie, przynajmniej w tym zawodzie. Dlatego agent jest oczywiście, regularnie jeżdżę na castingi, no i od czasu do czasu coś tam się trafi, jakiś serial fajny, czy reklama. I to jest taki zastrzyk też i wtedy finansowy. I można zainwestować w tam dwa wtedy.
No dobrze, ale właśnie, czy to chyba smutniejsza wiadomość teraz będzie dla słuchaczy. Czy da się żyć tylko i wyłącznie z teatru? W takiej formie półamatorskiej, półzawodowej.
No właśnie, dobrze, że dodałeś to zdanie, bo pewnie z samego teatru da się żyć, co no, widzimy, są aktorzy w Teatrze Bogusławskiego, którzy tylko to robią i z tego żyją. Natomiast aktorzy, właśnie tacy półamatorzy, ja celowo używam też tego sformułowania, dlatego że bycie amatorem nie jest czymś złym. Amator znaczy pasjonat, tak? Więc również można robić coś amatorsko i zarabiać na tym pieniądze. Więc tak, na byciu amatorem, aktorem niespecjalnie da się zarobić, wyżyć. Tak jak powiedziałem, nasz teatr bardziej robi to dla ludzi. My chcemy być właśnie taką alternatywą dla tych, których nie stać na chodzenie do teatru. Więc jakby z założenia nie jesteśmy dochodową instytucją. Nam zależy na tym, żeby właśnie nieść tą misję. Chcemy pokazywać, że teatr jest dla każdego, niezależnie od grubości portfela, czy od wykształcenia itd., itd.
Z czego żyjesz w takim razie?
To jest w ogóle... Żyję z bycia likwidatorem szkód. To tak brzmi bardzo dziwnie.
Szlachetnie,
bardzo. No, współpracuję z firmami ubezpieczeniowymi jako tak zwany mobilny ekspert, czyli jak kogoś zaleje albo zderzy się samochodem z innym samochodem, to ja tam jadę, wyceniam wysokość odszkodowania i tak dalej. Robię to już też parę ładnych lat. Muszę, bo z czegoś trzeba żyć.
W świecie artystycznym jest to normalna sprawa, że często aktorzy, artyści wykonują różne inne zajęcia, żeby normalnie funkcjonować.
A nad drogą miał ogromny wiatr, takich już nie ma dziś.
Myślę, że naszych młodszych słuchaczy jeszcze może zainteresować inna twoja działalność. Bardzo współczesny sposób aktorstwa, troszeczkę powiązanego z elektroniką. Co to jest?
Tak, ja oprócz tego, że jestem oczywiście aktorem teatralnym, telewizyjnym, jestem również performerem motion capture, albo w skrócie mock-up. No, z angielskiego, uczymy się dzisiaj wszyscy angielskiego, więc wiemy motion capture, czyli przechwytywanie ruchu. Jest to rodzaj, może nie tyle aktorstwa, czyli właśnie dlatego nie mówię, że jestem aktorem, tylko performerem, czyli jakby twórcą postaci. Jest to przechwytywanie moich ruchów na potrzeby jakiejś animowanej postaci, czyli na przykład do gier komputerowych, do filmów. Znamy takie filmy jak Avatar czy Planeta Małp, tak? Tam to nie grają faktycznie aktorzy ci na niebiesko pomalowani, tylko to są ubrani w specjalne kostiumy aktorzy, którzy oddają swój ruch poprzez kamery
3D. A możesz powiedzieć, jak to wygląda technicznie troszeczkę, żeby nasi słuchacze zrozumieli,
o co techniki, chodzi? Trudno mi będzie też tak dokładnie, bo ja jakby nie siedzę tutaj w technice, ale to jest tak, że na sali takiej właśnie do motion capture postawionych jest kilkanaście kamer na podczerwień. One jakby odbierają światło, które odbija się od naszych takich markerów na naszym kostiumie.
Czyli takich punktów czujników.
Takich, no tylko, że to są takie kuleczki po prostu odblaskowe, tak, które odbijają światło i kamera przechwytuje to światło z tych czujników i w ten sposób tworzy się pewien szkielet 3D danej postaci.
Tak?
Taką siatkę. I na tą siatkę potem się nakłada już animację postać. Dzisiaj to już jest tak wysoko rozwinięte, przynajmniej w Polsce, że można też przechwytywać gestykulację i mimikę twarzy. I widzimy ten obraz od razu na komputerze. Widzimy tę postać już, jak ona będzie wyglądała.
Na przykład ty ubrany w te czujniki, tak? I na ciebie, na tą siatkę, którą kamery wychwytują z ciebie, nakładany jest obraz fantastyczny jakiś,
tak,
prawda?
Tak,
wymyślony
to,
przez kogoś.
To są, oczywiście, to może być wszystko, tak? To może być postać jakaś w grze, czyli człowiek, ale to może być nawet, nie wiem, smok, jakiś potwór i tak dalej.
Ta technika ma swoich gwiazdorów również. Aktor, który w Władcy Pierścieni występował,
tak,
w roli Golluma, rzeczywiście był wielką gwiazdą. On również w Planecie Małp, tak jak pamiętam, grał głównego z tych goryli. Także ta kariera jest przed tobą, chociaż już ją zacząłeś, tak?
Już ją zacząłem i nawet z fajnymi efektami, dlatego że wiem, że gra, w której pojawiają się moje ruchy, została nagrodzona na wielu właśnie takich konkursach międzynarodowych. To jest produkcja francuska. W Polsce, z tego co wiem, ta gra się nie przyjęła, ale w wersji angielskiej można ją gdzieś tam jeszcze ściągnąć z internetu i fajnie sobie pograć. Gra przygodowa, bardzo fajna. Nie będę wymieniał nazwy, bo nie chcę tutaj robić jakiejś reklamy, ale jest to naprawdę bardzo duża produkcja, nagrodzona na wielu konkursach.
Cały kalejdoskop różnego wykorzystania umiejętności aktorskich, artystycznych człowieka. Ale jeszcze chciałem Państwu zaprezentować jeszcze kolejną twarz, kolejną odsłonę Tomasza Wasiaka. Gdy usłyszałem o jego jeszcze jednej pasji, to aż oczy mi się szeroko otworzyły. Kajak polo. Słyszeli Państwo o czymś takim? Tomasz, co to jest?
Kajak polo to jest najpiękniejsza dyscyplina sportowa na świecie. Ja tak uważam i mam do tego prawo. Jest to sport wodny, jak sama nazwa wskazuje, kajak polo. Więc jak ktoś kiedyś widział na przykład rugby albo grę w polo, to teraz przerzućmy to sobie na wodę, na kajaki. Czyli to jest gra w piłkę na wodzie, w kajakach. Jednoosobowych kajakach. Bardzo szybka gra, bardzo emocjonująca. Czasami niebezpieczna, bo jest to jednak sport kontaktowy. Ja w tym sporcie zakochałem się od pierwszego wejrzenia i moje dzieciaki też uprawiają. Już nawet z efektami, bo już kilka medali mają na swoim koncie.
A ty jesteś sędzią okręgowym.
Tak, ja jestem sędzią okręgowym kajak polo. Pomyślałem sobie, że tak mocniej w to wejdę, bo to jest naprawdę fascynujące. Ja z racji swojej tuszy niespecjalnie uprawiałem sporty i pomyślałem sobie, że właśnie ten, jeżeli nie mogę sam pływać w kajaku, bo się w nie nie mieszczę, to chociaż posędziuję. Tak w to mocno wszedłem, że rzeczywiście dzisiaj ogromną frajdę mi sprawia to, że mogę sędziować taki mecz. To jest niezwykle trudne, dlatego że tak jak powiedziałem, ten sport jest bardzo szybki. Tam się mnóstwo rzeczy dzieje. I chyba nawet w piłce nożnej tyle się nie dzieje, czy w takich szybkich grach jak, nie wiem, koszykówka, siatkówka, co dzieje się w kajak polo.
Może powiedz Państwu, jak wygląda rozpoczęcie meczu. Drodzy Państwo, przerażenie ogarnęło mnie, gdy widziałem filmiki z tego, jak oni zaczynają.
Tak, mogę o tym opowiedzieć. Najlepiej, jakbyście Państwo sobie gdzieś tam wygooglali to, bo to jak się zobaczy, to jest w ogóle, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, oczy się otwierają szeroko. Wygląda to tak, że sędzia rzuca na boisko piłkę, boisko jest na wodzie, i do tej piłki z przeciwnych stron płyną dwaj zawodnicy w kajaku. Płyną sprintem, więc ta prędkość jest naprawdę bardzo duża i starają się tę piłkę przechwycić. I kończy się to z reguły tak, że te kajaki się ze sobą zderzają. Jeden kajak przepływa po ciele drugiego zawodnika. Często przewraca tego zawodnika. Czasem to boli.
Kurs na zderzenie.
Tak.
Dwa Titaniki.
Tak. Ci zawodnicy, którzy już grają w tej grupie wiekowej juniorów, starszych czy seniorów, to tam już się nie patyczkują. To jest takie naprawdę uderzenie dość mocne, że przy nieumiejętnym zamortyzowaniu tego uderzenia, no żebra mogą pójść.
Także to jest jeszcze niszowa dyscyplina w Polsce, ale jak dużo drużyn, jak dużo osób uprawia to?
O ile mi wiadomo, w Polsce istnieje kilkanaście, chyba między 11 a 13 klubów w różnych częściach Polski. Taką stolicą kajak polo to jest Choszczno. To jest, zdaje się, zachodniopomorskie, z tego co pamiętam, województwo. Jeśli się pomyliłem, przepraszam, Choszczno. Ale tam rzeczywiście to kajak polo jakby zaistniało w Polsce. I dzisiaj jest to kilkanaście drużyn w całej Polsce. Nie ma jako takiej ligi kajak polo. To znaczy drużyny oczywiście grają w takich rozgrywkach pucharowych. Jest finał Pucharu Polski, są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Natomiast ligi jako takiej nie ma. No jest to niszowe. W zasadzie formalnie nie istnieje coś takiego jak sekcja kajak polo. To znaczy są to cały czas kajakarze. Tak? Czyli na przykład
czyli jeżeli wydzielona grupa spośród kajakarzy.
Kajakarzy klasycznych.
No Kalisz kajakami stoi od lat. KTW. Drodzy Państwo, te bramki stoją tam u nas na Prośnie. Można czasami przyjść zobaczyć, jak grają młodzi ludzie.
Latem zapraszam szczególnie, bo na wodzie się odbywają wszystkie treningi, a treningi są praktycznie codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Bo w różnych kategoriach wiekowych, więc można przyjść popołudniami, popatrzeć, jak to wygląda.
Hej, popatrz, tak aktor rzekł, pod maską kryjąc twarz. Odegram ci swoją śmierć, a znakomicie grał. Ty skończył największą z ról, to upadł w piach bez tchu. A żebrak ze sobą wziął paradny jego strój i masek pęk, jego śmiech pochłonął.
Bardzo miło mi, Tomku, że przyjąłeś zaproszenie do radia. Miło mi również, że spotkaliśmy się po latach. Tak jak wspomniałeś, graliśmy w ramach teatru Scena Tam 2 w spektaklu Misja Mikołaj, ale teraz spotkaliśmy się również w spektaklu na scenie Teatru Wojciecha Bogusławskiego. Premiera tuż przed Dniem Aktora w marcu. Czerwone nosy. Zapraszamy Państwa na ten spektakl również. Zapraszamy. Ja dziękuję Tobie, Tomku.
Ja dziękuję oczywiście za zaproszenie.
Gościem Radia Rodzina był Tomasz Wasiak. Twórca, menadżer, cały czas działacz teatralny Sceny Tam 2, czyli tego drugiego teatru kaliskiego, na którego występy również Państwa zapraszamy. Człowiek, który udowadnia, że jeśli czegoś bardzo, bardzo chcemy, to nic nam nie może stanąć tak naprawdę na przeszkodzie. Dzięki Ci jeszcze raz.
Spełniajmy marzenia.
O tak.
Wciąż nad drogą wiał ogromny wiatr, takich już nie ma dziś.